Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Zapraszam Was do wysłuchania słowa, na którym oparte jest dzisiejsze nauczanie, a pochodzi ono z Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału, od wersetu 4 po werset 7. Mówię Wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej zrobić. Wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czy pięciu wróbli nie zbywają za dwa aseriony? Bóg przeciwnie troszczy się o każdego z nich. Co do was? To On zna nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za tą historię o Elizabeth Elliot, którą wysłuchaliśmy. Boże, prosimy Cię, aby Twoje słowo zachęcało nas dzisiaj do tego, aby nie bać się, albo żeby bać się właściwej osoby. A Twoją chwałę. Amen. Wyobraźcie sobie kobietę, która śpieszy się do domu i stoi na światłach, na czerwonych światłach, przed ulicą pełną szybkich samochodów. Dlatego, że ta kobieta jest o zdrowych zmysłach, ona nie przejdzie przez tą ulicę na czerwonym świetle, ponieważ boi się o swoje życie. Ale wyobraźcie sobie tą samą kobietę dzień później, która stoi na tych samych światłach, na tej samej ulicy, ale tym razem ze swoim 5-letnim dzieckiem, który siedzi na rowerku i nie wiadomo dlaczego hamulce w tym rowerku puściły i dziecko wjeżdża na ulicę i nagle ona wbiega na tą ulicę za tym dzieckiem. Teraz dzień wcześniej strach zatrzymał ją przed wejściem na tą ulicę, a teraz strach zatrzymał ją przed pozostaniem na chodniku. To, co dominuje jej zachowanie, jest mocniejszy strach. Najpierw ten strach zatrzymał ją na ulicy, na chodniku, a później ten strach nie mógł zatrzymać jej na ulicy, musiała wejść, aby uratować swoje dziecko. Teraz do czego zmierzam? Każdy z nas czegoś się boi, a to, czego boimy się najbardziej, najbardziej dominuje w naszym życiu. I mądrością jest nie to, aby przestać się bać, ponieważ to jest niemożliwe, ale mądrością jest to, aby bać się właściwej osoby. Aby bać się tego, czego powinniśmy się bać. I właśnie o tym jest dzisiejsze nauczanie. Właśnie o tym mówi dzisiaj Jezus. Pan Jezus jest ze swoimi uczniami już od kilku dobrych lat. On zna ich dobrze. On wie, co się dzieje w ich życiu. On zna prawdę o ludziach. Sam jest człowiekiem. On wie, czego boją się ludzie. On zna nas. On wie, dlaczego wstajesz o 5 rano do pracy, kiedy mógłbyś wstać o 7. On wie, o czym myślisz, kiedy jedziesz spać. I dlatego Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi, moi przyjaciele. Zobaczcie, Jezus jest ich Panem, jest ich nauczycielem, ale zwraca się również do nich jako przyjaciele. Jezus traktował ich jako przyjaciół. Jezus był ich przyjacielem. Jezus jest naszym przyjacielem. Jezus, znając ich życie, wiedząc, czego się obawiają, wiedząc, na czym polega to życie, uczy ich tego, czego warto się bać, a czego nie warto się bać. On mówi, jest pewien strach, który każdy strach uczyni was niewolnikami, ale jest jeden rodzaj strachu, który uczyni was wolnymi. Każdy strach was zniewoli, ale jest jeden rodzaj strachu, który was wyzwoli. Popatrzmy. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już zrobić nic więcej. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bycie uczniem Jezusa to wielki przywilej dla uczniów, ale to również miało swoją cenę. Jezus miał sporo wrogów i dlatego, że miał sporo wrogów, wiedział, że arcykapłanie już za niego się zabierają, uczeni w piśmie już mają plan i wiedzą, że nie będą chcieli pozbyć się tylko Jego, Jezusa, ale również będą chcieli pozbyć się uczniów. Jan Chrzciciel już został zabity. Jezus wie, że On jest następny. A później wie, że kiedy On odejdzie, to wyśle swoich apostołów, aby głosili dobrą nowinę i nie każdy przyjmie tę Ewangelię jako dobrą. Nie dla każdych ta nowina będzie dobra, ale spotkałem się z agresją, z nienawiścią. I On wie, że każdy z nich, poza Janem, który umrze na wygnaniu, zostanie zamordowany dla tej dobrej Ewangelii. I tutaj mamy istotną wskazówkę. Szczególnie dla tych, którzy rozpatrują chrześcijaństwo w kategorii, jak ja mogę na tym zyskać tu i teraz, w tym etapie mojego życia. Ewangelia, którą Jezus uczy swoich apostołów, nie gwarantuje nam natychmiastowego szczęścia. Nawet nie gwarantuje nam długiego życia. Nie gwarantuje nam komfortu. Jezus nie byłby dobrym sprzedawcą Thermomixa. On nie gwarantuje nam ulepszonego życia tu i teraz. Wręcz przeciwnie. Mówi nam, jak pójdziesz za mną, mogą cię zabić. A tak byś żył, ale mogą cię zabić. Ale również mówi nam, że ta Ewangelia, mimo tego, że może kosztować nas życie i komfort naszego życia, jest warta tego, aby dla niej cierpieć. Jest warta, aby dla niej cierpieć. Dlaczego? Ponieważ Jezus jednocześnie oferuje nam coś znacznie lepszego. Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy są w stanie was zabić. Dlaczego? Bo nie są w stanie zrobić nic więcej. Bo nie są w stanie zrobić nic więcej. Jezus wcale nie lekceważy powagi śmierci i cierpienia, ale raczej zwraca uwagę na to, że jest coś więcej. I nie jesteś w stanie zrozumieć chrześcijaństwa i nie wiesz, co to znaczy być uczniem Jezusa, dopóki nie zrozumiesz, że jest coś więcej. Dopóki nie znajdziesz tej rzeczy, o której mówi Jezus, dla której warto cierpieć, dla której warto oddać swoje życie. W życiu ciągle stajemy przed wyborami. Mamy coś do zyskania albo coś do stracenia. I jako chrześcijanie nierzadko mamy coś do stracenia dlatego, ponieważ chcemy być wierni Jezusowi. Oczywiście żyjemy w kraju, w którym prawdopodobnie nie grozi nam śmierć dla Jezusa albo z powodu Jezusa, przynajmniej na ten moment, ale możemy stracić inne rzeczy. Na przykład mogą się z nas śmiać dlatego, że głosimy Ewangelię, albo mogą nie dać nam awansu w pracy, dlatego, ponieważ mamy jakieś takie dziwne, konserwatywne poglądy. Może nasi znajomi nie będą chcieli zaprosić nas na grilla, dlatego, bo nasze dzieci mówią o jakichś dziwnych rzeczach kościelnych. Jest wiele rzeczy, które możesz stracić, będąc wierny Jezusowi. Ale On mówi, warto jest stracić to dla mnie. Jestem tego wart. Ewangelia jest tego warta. Jezus mówi nam dzisiaj, nie bój się. Nie bój się nawet, gdyby to miało kosztować cię życie. To odważna teza. Co jest lepszego od życia? Co jest lepszego niż wygodne życie, niż długie życie, niż życie pełne szacunku? To wszystko jest takie przyjemne. Nie ma nic z tym złego. Ale Jezus mówi, że dla Jego imienia być może będziesz musiał stracić dużo, ale zyskasz jeszcze więcej. Czym jest ta rzecz? Po pierwsze, dzięki mnie ominie cię sprawiedliwy ból, którego nikt nie zatrzyma. Dzięki mnie ominie cię sprawiedliwy ból, którego nikt nie zatrzyma. Po drugie, dzięki mnie doświadczysz miłości i akceptacji, której nie znajdziesz w tym świecie. Tak więc najpierw, ominie cię ból. Dlatego nie bój się ich, ale raczej bój się tego, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Tak mówię wam, tego się bójcie. Osobą, o której mówi Jezus, nie jest szatan. On nie ma takiej mocy, aby wrzucić nas do piekła. Nawet blisko. Tą osobą jest Bóg. W Księdze Objawienia 1:18 czytamy, że to Jezus ma klucze do śmierci i do piekła. Jezus naucza tutaj o pewnej rzeczywistości, która jest trudna do zaakceptowania dla dzisiejszego słuchacza. I większość ludzi, kiedy mówiłbyś o piekle, to prawdopodobnie uzna cię do tej kategorii niskiego intelektu, zacofania, takiego odrealnienia życia w innej epoce. Ale chciałbym zaznaczyć, że to nie Kościół wymyślił piekło w XV wieku, ale że to Jezus mówi o piekle. Ten sam Jezus, który naucza o miłości Boga, naucza o rzeczywistości piekła. Ten sam Jezus, który naucza o miłości, mówi o piekle, w dodatku mówi i naucza o piekle swoich przyjaciół, uczniów. To słowo miejsce kary, które tutaj występuje, to słowo Gehenna. I Gehenna odnosi się do rzeczywistego geograficznego miejsca, które znajdowało się za czasów Jezusa na południowym zachodzie od Jeruzalem. I było to wysypisko śmieci, gdzie paliły się właśnie nie tylko śmieci cały czas, ale również gdzie wrzucano ciało przestępców, których nie chciało się im chować. Tak więc miejsce, z którego ciągle coś, które ciągle się paliło, z którego ciągle się dymiło, z którego okropnie cuchnęło, nie tylko śmiećmi, ale i palącym się ciałem, Jezus używa jako obraz Bożego sądu, który nadchodzi. Tak więc, kiedy Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą wam zabrać ciało, ale którzy mogą zabrać wam życie, ale nie zabiorą wam nic więcej, mówi, nie bójcie się nich, ponieważ oni również nie mogą dać wam nic więcej niż liczbę lat tutaj na ziemi. Oni mogą zabrać wam jakąś liczbę lat tutaj na ziemi, ale nie mogą dać wam niczego poza tym. Nie mogą uratować was przed Bożym sądem. Nie są w stanie uratować was od tego, co czeka każdego człowieka za swoje nieposłuszeństwo względem Boga. Oto nauczanie Jezusa, które naucza swoich uczniów, swoich przyjaciół. Jezus naucza nas, że każdy z nas, że żyjemy na pożyczonym czasie. Nad naszymi głowami wisi Boży sąd, sprawiedliwy Boży sąd. Jak możesz żyć, przejmując się tym, że ludzie cię nie akceptują albo że nie masz wystarczająco sukcesów, kiedy Boży sąd wisi nad twoją głową? To tak jakbyś przejmował się tym parkingiem niezapłaconym, kiedy zostałeś w palącym się budynku i nie masz drogi ucieczki. W takim momencie nie obchodzi cię ten parking. Jezus mówi nam o pewnej rzeczywistości. Dlaczego troszczymy się o kolejny rok życia? Dlaczego troszczymy się o komfort, kiedy nad naszymi głowami jest Boży sąd? Ale Jezus mówi dalej. Dlatego Jezus mówi trzy razy. Dlatego bójcie się. Tego się bójcie. Mówię wam, tego się bójcie, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Nie dlatego, że Bóg zabija dla przyjemności, albo Bóg ma ochotę pokrzyżować nasze życie, nasze plany, ale dlatego, że On i tylko On jest w stanie dać ci coś więcej niż 50, 60, 70 lat komfortowego życia. W Jego rękach jest wieczność. W Jego rękach jest sprawiedliwy sąd, który czeka na ludzkość. Sprawiedliwy Boży sąd. Gehenna. Jezus uczy nas, że nic nie zyskujesz, rezygnując z wiary dla wygodniejszego życia. I tak umrzesz. A jest jeszcze wieczność. Dlatego nie bój się władzy, która decyduje o tym życiu, ale tej, która decyduje o wieczności. Prawdziwa kalkulacja to ta, która rezygnuje z tymczasowości dla wieczności. Prawdziwa, mądra kalkulacja podporządkowuje się temu, który decyduje o wieczności, nie o chwili. Dlatego to Boża bojaźń, to lęk przed Bogiem powinna kierować twoimi decyzjami. To, kogo powinieneś się bać, to nie ludzi, ale Boga. Ale teraz, czym jest ten lęk przed Bogiem? Bo zauważcie, że Jezus mówi, bójcie się tego, ale później w wersecie 7 mówi, dlatego nie bójcie się. Najpierw mówi, bójcie się, a potem nie bójcie się. Czy Jezus zmienia zdanie? Nie. Jezus naucza nas tutaj, że jest tylko jeden rodzaj lęku, który zabiera każdy inny lęk. I to jest lęk przed Bogiem. Kiedy boisz się Boga, nie musisz bać się niczego. Kiedy poznajemy wielkość Boga, kiedy poznajemy Jego jako Stwórcę, który panuje nad ruchem planet, który mocą swoich słów jest w stanie zapoczątkować życie, który kontroluje wschód i zachód słońca, kiedy poznajemy Boga, który jest święty, majestatyczny, doskonały, wszechmocny, kiedy poznajemy Go jako kogoś, kto jest tak bardzo inny od nas, który jest święty, który za nieposłuszeństwo wysyła do Gehenny, to jest obraz Boga, który nas przeraża. Zaskoczyła was kiedyś burza, staliście na przystanku i walnął piorunem o gwas? Ten huk jest tak okropny, jest straszny. Nie wiem, czy staliście kiedyś gdzieś bardzo blisko piorunu. Teraz wyobraź sobie, że Bóg jest jak tysiące takich piorunów. Wyobraź sobie, że Bóg jest jak miliony takich piorunów. Oglądałem filmik z tsunami 2003 roku bodajże, gdzieś w Indonezji, gdzie ludzie stali na plaży i nagle przed tym tsunami ta woda uciekała w głąb morza, w głąb oceanu. I niektórzy ludzie, albo większość ludzi na plaży, nie wiedziała, co się dzieje i była zaciekawiana i stała i patrzyła na wodę. I nagle, kiedy ta woda zaczęła wracać w postaci bardzo wysokiej fali, przerażającej, ludzie zaczęli uciekać, ale był jeden człowiek, który jest tam nagrany, który był bardzo daleko, już w oceanie, jeszcze na piasku, i kiedy ta fala zaczęła wracać, on po prostu stał i się nie ruszał. I ludzie zastanawiają się, dlaczego tam stał, dlaczego nie biegł. Wydaje mi się, że zrozumiał potęgę tej fali. Wydaje mi się, że zrozumiał, że nie ma szans. Zobaczył tą falę taką, jaką jest. Teraz, kiedy widzimy potęgę Boga, jesteśmy jak ten człowiek. Gdzie mamy uciec? Stanąć przed Bogiem to jak stanąć przed milionem błyskawic, przed milionem tornad. Ale to nie wszystko. Jak ta prawda o Bogu, tak wszechmogącym, który jest jak tornado, który jest jak tsunami, jak ta prawda o Bogu może dać ci pokój? Bo widzisz, bojaźń Boża widzi to wszystko, ale bojaźń przed Bogiem, lęk przed Bogiem widzi coś jeszcze. Lęk przed Bogiem usuwa strach. Dlaczego? Jezus mówi, czy 5 rubli nie zbywa się za 2 aseriony? Bóg przeciwnie troszczy się o każdego z nich. Co do was, On zna nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Zacznijcie znacznie więcej znaczycie niż stado wróbli. Jezus mówi, nie bójcie się Boga, ponieważ ten wszechobecny Bóg, który jest jak tsunami, który jest jak tornado, ten Bóg jest dla was. Ten Bóg kocha was. Ten potężny Bóg jest potężny dla was, dla waszego dobra. I nagle uświadamiasz sobie, że nie musisz się go bać. Jezus mówi, strach przed Bogiem uwalnia przed każdym innym strachem, kiedy uświadamiasz sobie, że ten Bóg jest dla ciebie, że On służy tobie i że daje ci miłość i akceptację. Popatrzmy na ten argument Jezusa. Znaczycie więcej niż kilku wróbli. Wróbel był najtańszym przedmiotem do kupienia na targu. Nikt nie kupował go do jedzenia. Był tańszy od najtańszego posiłku. Nie znaczył nic, albo prawie nic w oczach ludzi. Ale Jezus mówi, Bóg troszczy się o każdego wróbla. A skoro wróbel jest tylko wróblem, a wy zostaliście stworzeni na obraz samego Boga, to czy Bóg nie będzie troszczył się o was, o każdą waszą potrzebę? Marcin Luther mówił, że każdy wróbel, który lata nad twoją głową, jest teologiem i przypomina ci o wielkości i miłości Boga do ciebie. Przypomina ci o tym, że skoro on może latać, skoro Bóg troszczy się o niego, jego krótkie życie, to Bóg zatroszczy się o ciebie, którego stworzył na swój obraz. On oddał swojego własnego syna za ciebie. Ale to nie wszystko. On mówi, że liczba twoich włosów na głowie jest policzona. Teraz w tym tygodniu siedziałem w biurze i przede mną w biurze siedzi Zygmunt Karel, którego znacie, wielu z was. I mówię, Zygmunt, mam dla ciebie ciekawostkę. Czy wiesz, że naukowcy medyczni obliczyli, że blondynka ma 145 tysięcy włosów, ciemnowłosa 120 tysięcy włosów, a ruda 90 tysięcy włosów. A co Zygmunt mówi, który wykonuje prawdziwą pracę? Zygmunt mówi, a kogo to obchodzi? Na co po kilku słowach zastanowienia odpowiedziałem, Zygmunt, dziękuję ci. Właśnie zrozumiałem, o czym naucza Jezus. No właśnie, kogo to obchodzi, ile masz włosów? Boga to obchodzi. To Boga obchodzą te rzeczy w twoim życiu, które nie obchodzą nikogo innego. Boga obchodzi to, czym się przejmujesz. Boga obchodzą te rzeczy, które nie obchodzą nawet ciebie w twoim życiu. Boga obchodzi to, czy przejmujesz się pieniędzmi, czy przejmujesz się o zdrowie swoich dzieci, o przyszłość swoich dzieci, czy przejmujesz się o swoim małżeństwem, czy przejmujesz się o swoją przyszłość, życie, o cokolwiek się przejmujesz, Bóg przejmuje się jeszcze bardziej. Bóg jest zainteresowany każdym elementem twojego życia. Nawet kiedy twoje życie nie obchodzi nikogo innego. Może przejmujesz się pracą, rodzicielstwem, czymkolwiek się przejmujesz. Bóg jest dla ciebie. Wszechpotężny Bóg jest dla ciebie. Wiesz, dlaczego jesteśmy w życiu przejęci i pełni lęku? Bo nie boimy się Boga. A wiecie, dlaczego nie boimy się Boga? Bo nie wierzymy w to, że Bóg tak naprawdę się o nas troszczy. Bo nie wierzymy, że Jego obchodzi to, co nie obchodzi nikogo innego. Ale Jezus wiedział, że apostołowie Go nie posłuchają. Jezus wiedział, że i tak się przestraszą, że i tak uciekną, że i tak się Go wyprą. I Jezus wie to też o nas. Bo tak naprawdę była tylko jedna osoba, która bała się Boga tak, jak należy. I bała się w naszym imieniu. Pamiętacie? Jesteśmy świeżo po Wielkanocy, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane i kiedy modlił się, Ojcze, jeżeli to jest Twoją wolą, oddal ten kielich ode mnie. I był w absolutnej agonii duchowej. Jego pot był jak krew. Ale w tamtym momencie, wiedząc, co go czeka, że zaraz arcykapłani sprzedadzą go, kiedy wiedział, że zaraz Piłat wyśle go na śmierć krzyżową, on nie bał się ludzi, ale przestraszył się Boga. I powiedział, Boże, nie moja wola, ale Twoja. I więcej, Jezus był jedyną osobą, który przestraszył się Boga nie po to, aby ominąć Gehennę, ale po to, żeby wziąć Gehennę na siebie. On jako jedyny przestraszył się Boga po to, aby właśnie wziąć sprawiedliwy Boży sąd, który należył się nam, aby wziąć go na siebie po to, abyśmy my mogli bać się Boga i ominąć Gehennę. I znaleźć w Nim tylko akceptację. I znaleźć w Nim tylko miłość. Dlatego, kiedy Jezus umarł na krzyżu, powiedział, wykonało się. Wykonało się. Teraz możesz przyjść do mnie. Możesz bać się mnie. I lęk przede mną da ci pokój. I zabierze każdy inny lęk. Ponieważ kiedy przyjdziesz do mnie, nie ma już Gehenny. Nie ma już sprawiedliwej kary, bo tą sprawiedliwą karę wziął na siebie Jezus. Jest tylko akceptacja. Jest tylko troska. Jest tylko miłość. Tylko kiedy widzisz Jezusa na krzyżu, możesz zrozumieć tą nierównowagę pomiędzy 5 i 7 wersetem. Bój się Boga, ale nie bój się. Tylko kiedy zobaczysz, że Jezus wziął wszystko to, czego powinniśmy się bać, na siebie. Tylko wtedy możemy przyjść do Boga i cieszyć się akceptacją. Cieszyć się Jego miłością. Cieszyć się Jego troską o nas każdego dnia. Tylko wtedy doświadczysz lęku, nie który zniewala, ale lęku, który prowadzi do wolności.